nie wiem. Ja nie wiem, z jakiego powodu Bóg wybrał to miejsce. Nie wiem. Tak się stało. Objawił się w takim konkretnym czasie, trudnym, na małym niezwykle terenie, tak urozmaiconym geograficznie, mentalnie. Dlaczego akurat w Palestynie? Nie wiem. Stąpając bardziej lub mniej po śladach Jezusa w Jerozolimie, namacalnie możemy doświadczyć tych odległości, miejsc, które Jezus przemierzył, wzniesień. Co mi mówi Ziemia Święta? Żeby się zbliżyć do Boga, żeby wejść w ten teren, w którym On był i w którym jest wciąż. Żeby po prostu też odpocząć.
Stąpając po Jego śladach, czyli wizyta w Ziemi Świętej, wtedy, kiedy jeszcze mogliśmy tam jechać. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
To było marzenie związane z naszą wiarą, żeby stanąć na tej ziemi, usłyszeć tę historię. Którędy Jezus chodził, gdzie żył, jak żył, jak to wygląda. I to właściwie się udało dzięki tej wizycie, to mam takie wrażenie, że wszystko się rozjaśniło. Te fragmenty Pisma Świętego nabrały takich bardziej realnych też kształtów. Były osadzone w kontekście tych miejsc i dzięki temu ta historia tak się poskładała. Szczególny charakter tej pielgrzymki polegał na tym, że w każdym miejscu świętym, ważnym były odczytywane fragmenty Pisma Świętego dotyczące właśnie tego miejsca. Dzięki temu nie były to takie suche, historyczne fakty, tylko rzeczywiście przeżycie religijne.
Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im:
idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej żrebie. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiedzcie: Pan ich potrzebuje i zaraz je odeślę.
A stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: powiedzcie córze Syjonu, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno:
Hosanna synowi Dawida! Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano:
kto to jest?
A tłumy odpowiadały: a Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni. Powywracał stoły tych, którzy zmieniali pieniądze, oraz ławki sprzedawców gołębi.
Ponad 100 lat ta procesja tutaj nieustannie trwa. Przybywają nie tylko katolicy, ale również biorą udział prawosławni, muzułmanie z różnych stron świata i śpiewają Hosanna, Alleluja. Oczywiście idzie patriarcha, idzie kustosz, ale możliwość niesienia najwyższej palmy przysługuje, wiecie komu? Głównemu zakrystianowi Bazyliki Grobu Pańskiego.
Do pielgrzymki doszło tak spontanicznie. Siostra mi zaproponowała, żebym z nią pojechała. To są nieziemskie uczucia. Jak je określić? Od rozpaczy po euforię. Nie potrafię określić tych uczuć.
Nie
niesamowite wrażenie na mnie zrobiła Góra Oliwna. Po pierwsze, dopiero sobie uświadomiłam, jak rzeczywiście musiały wyglądać te chwile, kiedy Chrystus wiedział, że niedługo po Niego przyjdą, że będzie skazany na śmierć. Niesamowite uczucie dotykać tego kamienia, przy którym On rozmawiał z Bogiem, oglądać te drzewa, przy których też siedzieli apostołowie i czekali na Jego przyjście.
Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej, wpadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich.
Są pozostałości tych drzew, niektóre z nich rzeczywiście, ich korzenie pamiętają czasy Chrystusa, no ale jest to namiastka tego, co było kiedyś, można sobie wyobrazić, jak to wyglądało w tamtych czasach. W tej chwili Góra Oliwna wygląda no, jak taki mały sad, plus ten kościół, który kryje w sobie tą skałę. Rzeczywiście wjeżdżamy na jeden poziom, na drugi, aż dochodzimy do szczytu. I kiedy stanie się na szczycie tej Góry Oliwnej, roztacza się panorama Jerozolimy.
Można przede wszystkim łatwiej zrozumieć Słowo Boże. W tym kontekście, w tym pejzażu, krajobrazie, cała przyroda mówi tutaj o tym miejscu, o Bogu. To są ślady Jego obecności, spotkania z osobami, smaki, zapachy, ludzie, różne języki i modlitwa. Każdy w swoim języku modli się do jedynego, prawdziwego Boga, tak jak potrafi, szczerym sercem. Byłem przyklejony do szyby autokaru całymi dniami, kiedy poruszaliśmy się, przejeżdżaliśmy szczególnie z północy, z Galilei na południe do Judei przez 3 godziny. Podziwiałem krajobraz i pejzaż, który jest zupełnie odmienny od tego, który jest w Polsce. Różnorodny, północ jest zielona, Galilea jest zielona, spokojniejsza, a południe Judea jest górzysta, piaszczysta, pustynna. W Galilei bym odczuwał obecność Jezusa. Wyobrażam sobie te chwile, kiedy przechodził wzdłuż jeziora, wąskimi ulicami, wąskimi drogami. Tam się rozpoczęło formowanie kościoła i tam też jako zmartwychwstały się objawił. No wyjątkowe miejsce, no bo to jest miejsce, w którym Jezus powołał pierwszych apostołów, uczniów. W pewnym momencie swojego życia też w jakiś sposób usłyszałem ten głos powołania, takie natchnienie, żeby pójść za Nim. I kiedy pierwszy raz znalazłem się na tym miejscu, to serce zabiło mi mocniej, tak jak się wspomina pierwszą miłość swojego życia, pierwszą dziewczynę. Kafarnaum to miejsce chyba największej ilości cudów i znaków, które Jezus uczynił. Nazaret, miejsce, gdzie się wychowywał, gdzie spędził dzieciństwo i młodość, skąd wyruszył.
Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o 4:00 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich:
odwagi, to ja jestem, nie bójcie się.
Na to odezwał się Piotr:
Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie.
Przyjdź.
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął:
Panie, ratuj mnie!
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc:
Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc:
Prawdziwie jesteś Synem Bożym!
Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret.
Właśnie jesteśmy na ulicy Betlejem, w mieście, w którym życiu nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będę, ponieważ zawsze tylko kojarzyło mi się z Bożym Narodzeniem. Niektórzy sobie wyobrażali Betlejem w ogóle inaczej. A to jest po prostu miasto tętniące życiem, mnóstwo samochodów, ludzi, też nie wiem, czy często uświadamiających sobie, co się tutaj wydarzyło. Ale najbardziej chyba poruszyła mnie wizyta w Samarii, ponieważ Samarytanka, która spotkała Jezusa przy studni, często się też z nią utożsamiałam, widziałam w jej historii swoją historię i przez nią tak mocno przemawiał do mnie Pan Bóg. I kiedy stanęłam przy tej studni, no takie niewiarygodne przeżycie, myślę, że szczególnie dla tych, którzy czytali tą Ewangelię wiele razy. Zastanawiałam się nad swoją wiarą i brakowało mi takiego umocnienia. Natłok problemów, codziennych obowiązków sprawiał, że w pewnym momencie się zaczęłam zastanawiać: Panie Boże, no czy to wszystko ma sens? I spotkanie tutaj Pana Boga pomaga wierzyć.
A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. Trzeba mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej:
Daj mi pić.
Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka:
Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić?
Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to:
O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: Daj mi się napić, to prosiłabyś go, aby dał ci wody żywej.
Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?
Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu.
Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać.
Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj.
Nie mam męża.
Dobrze powiedziałaś. Nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą.
Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga.
Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie.
Wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko.
Jestem Nim ja, który z Tobą mówię.
Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz.
Jakoś tak się nie nastawiałem mocno na takiej zasadzie, że przyjazd tutaj bardzo zmieni moje podejście do Pisma Świętego, do wiary i tak dalej. Jest jakimś elementem, taką wartością dodaną, tak bym to chyba nazwał, więc jakoś tak specjalnie się nie zmieniło moje podejście do tych rzeczy, które są związane jakoś tam z Panem Bogiem, z wiarą, z tym, co czytamy w Piśmie Świętym. Ale tak kulturowo może bardziej pokazało mi ten świat, też chyba trochę pozwala mi bardziej zrozumieć też to, co się dzieje w ogóle na świecie, w sensie te relacje na Bliskim Wschodzie. Mogę dotknąć tych miejsc, gdzie był Pan Jezus, ale to jakoś nie dlatego, że potrzebowałem jakiegoś kopniaka duchowego, nie, tylko po prostu dobrze sobie to też wyobrazić i zobaczyć jakoś tak namacalnie te najważniejsze miejsca, miejsce Jego narodzin, Jego śmierci i zmartwychwstania. Jakoś szczególnie czekałem na Ogród Oliwny i na to miejsce i też Wieczernik, bo jestem księdzem i w Wieczerniku się zaczęło kapłaństwo, więc te dwa miejsca, jakoś tak szczególnie też przeżyłem to, co się tam działo.
W pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie:
gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?
I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem:
idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas.
Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z 12.
Nie miałam żadnych wyobrażeń. Szłam tak otwarcie co do tych miejsc. Nie zastanawiałam się nawet, jak one wyglądają. Odwiedzaliśmy wszystkie miejsca ważne, związane z życiem Jezusa, Maryi, rodziców Maryi, ale też niektóre miejsca związane ze Starym Testamentem, które tutaj się znajdują w Ziemi Świętej.
Największym zaskoczeniem dla mnie był wygląd Golgoty, bazylika grobu pańskiego. Wyobrażałem sobie to jako górę, na którą się wspinał Jezus. Została tak obudowana przez pokolenia naszych przodków, że jednak inne odebrałem wrażenie tego wszystkiego. Myślałem, że grób Pana Jezusa znajdował się zdecydowanie dalej od miejsca ukrzyżowania Pana Jezusa. Wchodziliśmy przez drzwi bazyliki, następnie udaliśmy się schodkami na górę. Gdy zdajesz sobie sprawę z tego, że idziesz tymi samymi uliczkami, którymi chodził Jezus, że jesteś w tych samych miejscach, w których On był, że wyobrażasz sobie siebie, jakbyś też brał udział w tych wydarzeniach, byś był blisko Niego. No na pewno w tamtych czasach również, tak jak i dzisiaj, niektórzy się śmieli z tego, niektórzy dziwnie patrzyli, inni może nawet byli niezadowoleni, że ktoś im idzie i przeszkadza. Myślę, że podobnie było wtedy, kiedy Jezus spotkał się z taką obojętnością tego świata, z wyszydzeniem, z wydrwieniem, z kpinami pod Jego adresem. Myślę, że tak to było.
A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony. Pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał Go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski.
Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta, a było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata:
nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim.
Com napisał, napisałem.
Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części. Dla każdego żołnierza jedna część. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana, od góry do dołu. Mówili więc między sobą:
nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć.
Tak miały się wypełnić słowa Pisma: podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Teraz do groty. Tutaj jest kopia tablicy, która została znaleziona właśnie na tym terenie.
Tak, jest góra Golgoty. No powiem, że wyobrażałam sobie ją inaczej. Myślałam, że jest to dużo schodków, po których wchodzisz na górę. Jest to góra usypana z jakiegoś, nie wiem, piaskowca, a jest to skała, w której jeszcze jest pęknięcie po krzyżu pańskim. Bardzo długie pęknięcie do wnętrza kamienia, po którym spływała krew pańska. Też piękne miejsce. Grób pański. Wchodzimy do wnętrza. Po środku jest, jak to określić, sarkofag. Później jest przedsionek, po czym do takiej groty. No i w grocie jest półka, na której złożono Jezusa. Nie da się opisać tego uczucia, gdy się dotknie tej płyty. Nieziemskie, naprawdę nieziemskie. Wchodzisz do wnętrza, jest mnóstwo lamp z olejami wewnątrz i wydziela się taki zapach olejków różnych. Pięknie pachnie w tej bazylice. Jest kolorowo. To jest przeżycie, no naprawdę, nieziemskie. No, śpiewy są przecudowne. Modlitwy są od śpiewów po taniec, w różny sposób się modlą i jest to piękne, że można to zobaczyć, różne kultury w różnej modlitwie.
Były przy tym niewiasty, które z nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek w szabat. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zastały odsunięty od grobu. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich:
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei.
Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Wtedy przypomniały sobie jego słowa. Wróciwszy zaś od grobu, oznajmiły to wszystko 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba. I inne z nimi opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i przybiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało.
To dla mnie było takie przeżycie spotkania z Panem Jezusem na nowo. Od samego zwiastowania, od samego początku, przez drogę krzyżową, przez mękę, aż do zmartwychwstania. Wspaniałe chwile, wspaniałe momenty. Każde miejsce powodowało takie przyspieszone bicie serca i takie dygotanie ciała. Czuję po prostu, jakbym jeszcze w tych miejscach była. I tak naprawdę to, co we mnie wywarło największe wrażenie, to była nasza droga krzyżowa.
Pomyślałem sobie, że gdyby dzisiaj Jezus był krzyżowany, to właśnie tak wyglądałaby ta droga.
Ziemia Święta zostawia niesamowite wrażenia. Na pewno taki miks kultur, to z jednej strony i Żydzi, i muzułmanie, i chrześcijanie. Przede wszystkim wymiar duchowy. Niesamowite przeżycie. Nawet myślę, że słowami nie da się wyrazić tego, co się dzieje wewnątrz człowieka podczas wizyty tutaj na Ziemi Świętej. No i tak sobie myślę, że rzeczywiście jest to naród wybrany i ziemia obiecana.
Ta Jerozolima to jest w ogóle fascynujące miasto. Tak jak wtedy właściwie było źródłem konfliktów i wielu utarczek, przepychanek, tak i teraz cały czas wymaga niesamowitego dialogu, porozumienia takiego między tymi trzema ogromnymi religiami i szczerze mówiąc, to nie wyobrażam sobie, jak oni na co dzień współegzystują. To musi być bardzo skomplikowane.
Co zmieniło? Dużo pokory mi daje. Uspokoiło mnie. Wewnętrznie. Zmienił mi się pogląd na świat. Nie żeby pędzić, nie żeby mieć, tylko bardziej zatrzymać się. Rodzina.
How are you? La sister. Yes, no.
Na pewno różni się tym, że przed tysiącami lat Jezus tutaj chodził, był. Wydaje mi się, że w Europie właśnie, szczególnie chrześcijanie są nierozpoznawalni, że oni się gubią trochę w tłumie, jakby się chowali trochę. W Europie, czy właśnie w Niemczech, gdzie teraz jakoś posługuje, no zamyka się kościoły. Wiem, że większość będzie zamknięta do 2020 roku. A tutaj są one otwarte. Te, rzeczywiście te świątynie żyją i to bez względu na to, jakiego są wyznania, to one oddychają modlitwą. To jest coś, co rzeczywiście bardzo odróżnia to miejsce od europejskich świątyń. Tak sobie myślę, czym jest to miejsce. No to jest właśnie tą piątą Ewangelią. też bezpośredniego, myślę, doświadczenia Pana Boga w tych miejscach. O tyle jest istotne dla każdego z nas, chrześcijan szczególnie, że tak sobie to wyobrażam i wierzę, z takim kamieniem milowym po prostu. Kiedy tutaj przyjadę, odwiedzę te miejsca, dotknę ich, omodlę siebie, swoje problemy, też swoich przyjaciół, ludzi, to nabieramy się takiego duchowego kopniaka, że mogę do tego wrócić po prostu i potem sobie przypomnieć. No rzeczywiście, kiedy się chwieję w swojej wierze, no to wiem, że przecież to była prawda. Nie mogę wątpić, a mam ufać, no bo przecież On jest, był i będzie, jest Bogiem żywym, żyjącym także tu i teraz.
Opowiadali Sylwia Kozłowska, Laura Beszta-Borowska, Ewelina Brzozowska, Eliza Dąbrowska, Iza i Szymon Krysiewiczowie oraz księża Karol Radziszewski i Adam Micun, który zorganizował pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W reportażu wykorzystaliśmy fragmenty Ewangelii według świętego Marka, Mateusza, Jana i Łukasza ze słuchowiska radiowego Biblia Audio. Ta dźwiękowa adaptacja Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu, opiera się na 5. wydaniu Biblii Tysiąclecia wydawnictwa Pallotinum. Muzyka Wojciech Kilar i Michael Brook. Stąpając po jego śladach. Ten reportaż przygotowała Dorota Sokołowska.